Biblijne Rozmowy, czyli podcast, w którym Słowo Boże rozważają Jarosław Patrzykąt i Krzysztof Nowak. Zapraszam do wysłuchania nowego odcinka. Witajcie bardzo serdecznie. Dzisiaj w podcaście druga część materiału pod tytułem Boży Plan. Jest ze mną Jarek. Witaj, Jarku.
Witaj serdecznie.
Nie przedłużając, zaczynajmy.
Poprzednio rozmawialiśmy o tym, jak mniej więcej został, jak się odbyło to dzieło stworzenia, że Bóg stworzył i to, co widzialne, i to, co niewidzialne. Rozmawialiśmy o tym, że Bóg stworzył niejako pierwsze małżeństwo, że stworzył człowieka o dwóch naturach, kobiecej i męskiej, dopiero później w jakiś sposób cudowny rozdzielił mężczyznę od kobiety. Rozmawialiśmy również o konsekwencjach nieposłuszeństwa Adama i Ewy i zakończyliśmy tą pierwszą część takim zdaniem, takim podsumowaniem, że ta historia o Adamie i Ewie, o raju, nie jest tylko historyjką dla małych dzieci, fajnym temacikiem dla szkółek niedzielnych czy lekcji religii, ale ma bardzo konkretne znaczenie dla nas, jako dla naszej przyszłości i dla naszej teraźniejszości. Dlaczego tak mówię? Dlatego, że tak naprawdę wszystko się w raju zaczęło, ale też się wszystko w raju skończy. Daj Boże, żebyśmy tam trafili. Tam zmierzamy. Stamtąd wyszedł Adam, a ta akcja ratunkowa, o której też wspomnieliśmy, ma na celu sprowadzenie wszystkich ludzi do tego miejsca, którym jest ten raj, ten ogród. Oczywiście, mówiąc raj, nie mamy tutaj na myśli jakiegoś miejsca geograficznego, umiejscowionego gdzieś tam w czasie i przestrzeni. Bardziej mówiąc raj, bardziej myślimy, że jest to przestrzeń bliskości Boga, że ten raj to jest miejsce, gdzie jest Bóg, czyli zdążamy do miejsca, gdzie będziemy już jedno z Nim, kiedy będziemy razem z Nim. Nie ma wtedy większego znaczenia, czy to będzie tu, czy tam, czy to będzie wyglądało tak, czy siak.
Ale po prostu wtedy już będziemy tylko przy Bogu.
Tak jest, dokładnie. Pan Jezus w pewnym momencie w Ewangelii mówi o tym, że tam już po zmartwychwstaniu nie będziemy ani się żenić, ani za mąż wychodzić, ale będziemy jak aniołowie w niebie. Nie będziemy aniołami, ale będziemy jak aniołowie. Będziemy duchowymi stworzeniami, które będą przebywały w Bożej obecności, w Bożej bliskości. A jak mówi Apokalipsa, czyli ostatnia księga Nowego Testamentu, ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, co Bóg przygotował tym, którzy
będą w niebie,
którzy tam trafią, dokładnie tak. Także wszystko się, tak jak mówimy, zaczyna w raju i tam też się wszystko skończy. Ale jakie to ma tak będzie znaczenie, jeżeli chodzi o naszą teraźniejszość, o nasz dzisiejszy dzień? Myślę, że ma ogromne znaczenie. Ponieważ ta historia o Adamie i Ewie, o stworzeniu świata, tak naprawdę zmusza nas do zadania sobie takich ważnych pytań. Oczywiście, jeżeli kogoś nie interesuje temat wiary, nie interesuje go chrześcijaństwo, nie interesuje go Jezus, to sobie tych pytań oczywiście nie zada. Natomiast ci, którzy szczerze i naprawdę poszukują gdzieś bliskości Bożej, jest to dla nich ważna dziedzina, będą sobie takie pytania zadawali. I zadając sobie te pytania, musimy mieć świadomość, że odpowiedzi na te pytania będą właśnie rzutowały na naszą przyszłość. Czy do tego raju dojdziemy, czy też nie. Co mam na myśli? Popatrz, mówiliśmy o tym w pierwszej części, że Bóg stworzył zależność, stworzył coś, co góruje nad czymś, czyli że niebo, to co duchowe, góruje nad ziemią, nad tym, co cielesne, że Bóg jest stwórcą wszystkiego. To rodzi pytanie, czy to jest moje pojmowanie rzeczywistości, tego, co mnie otacza. Czy to jest przypadek, zlepek atomów, neutronów, czy jest to Boży plan i Boże działanie, że to wszystko z sobą harmonijnie działa, współgra, współżyje. To jest o tyle ważne, że jeżeli stwierdzę, że tym jest palec Boży, to wszystko, całe stworzenie dookoła nas jest dziełem Boga, to pojawia się kolejne pytanie. Gdzie ja jestem w tej zależności, w jakim miejscu ja jestem w stosunku do Boga? Czy moje życie jest życiem, które jakby wchodzi w tą zależność, czyli zależy od Boga? Czy jestem niezależny i żyję sobie jako przypadek, że tak powiem? To jest niezmiernie ważne pytanie. Czy jeżeli uważam, że Bóg jest twórcą wszystkiego dookoła, co nas otacza, to jak on na mnie patrzy, kim dla niego jestem, czy patrzy na mnie przychylnie, czy patrzy na mnie życzliwie, a może jest tak, że coś mnie od niego oddziela. To jest takie, myślę, jedno z pierwszych ważnych pytań, które wyciągamy właśnie z tej historii. O stworzeniu świata. Czytaliśmy, czy rozmawialiśmy o pierwszym małżeństwie, o jego nierozerwalności, prawda? Że dopiero on i ona, mąż i żona, stanowią jedno ciało. Dzisiaj świat staje na głowie, prawda? W tym temacie. Czy ta wartość, czy ten Boży plan, czy ta Boża wartość małżeństwa, rodziny jest również moją wartością? Czy promuje właśnie taki rodzaj Bożego rozumienia człowieka, rozumienia małżeństwa, rozumienia rodziny? Czy to jest moja wartość? Czy staję za tym? Czy potrafię zrezygnować nawet z tego, żeby ktoś mnie lubił, bo będę miał swoje zdanie, takie zdanie po Bożemu, że tak powiem, nie? Czy będę potrafił stracić opinię ludzką, czy będę potrafił się komuś przeciwstawić, stając w obronie Bożych wartości, również małżeństwa, rodziny. To jest, myślę, też takie kolejne pytanie, które rodzi się z tych fragmentów o stworzeniu człowieka, a myślę, że odpowiedzi są też bardzo, bardzo ważne. Czytaliśmy o tym, że człowiek, zrywając ten owoc z drzewa poznania dobra i zła, zdecydował się być na równi z Bogiem, zdecydował się decydować o tym, co jest w jego życiu dobre, a co jest złe. No właśnie, kolejne pytanie. Kim jestem? Czy jestem człowiekiem, który kieruje się w życiu swoim ja, swoim ego?
Człowiek ma swój plan dla swojego życia.
Tak, swoim planem na swoje życie dokładnie. Czy oddaję swoje życie w ręce Boga, żeby on to życie pokierował według jego zasad, jego planu, jego dobrego serca? To są, myślę, ważne pytania, na które należy sobie odpowiedzieć. Mówiliśmy o tym, że w wyniku nieposłuszeństwa Adama i Ewy zostali jakby odrzuceni, tak? Zostali wyrzuceni z raju. I w tym momencie, kiedy zatrzasnęły się za nimi drzwi, rozpoczął się Boży plan na ratowanie, na sprowadzenie człowieka z powrotem do raju. Tym planem Bożym, tym Bożym pomysłem na uratowanie każdego z nas jest osoba Jezusa. Jezusa Chrystusa. No tak, ale teraz pytanie, skąd teraz tutaj w tym wszystkim, jak to połączyć teraz raj, stworzenie i teraz Jezusa? Czy można w raju zobaczyć osobę Jezusa? Uważam, że można. Chcę właśnie i tobie, i słuchaczom to jakby pokazać. Kulturze żydowskiej, w kulturze Izraela, drzewo życia, które stało właśnie na środku raju, z którego mogli bez ograniczeń jeść owoce Adam i Ewa, jest utożsamiane z krzewem winnym, z krzewem winorośli. Nie wiem, czy pamiętasz taki moment, kiedy zwiadowcy, którzy stali już niedaleko Kanaanu, poszli badać ten kraj
Tak, pamiętam ten fragment.
i Jozue i Kaleb wraz z innymi przynieśli ogromną kiść winogron
Pamiętam.
jako owoc tej ziemi. Ta historia mówi nam, ludziom dzisiejszym, dnia dzisiejszego, takie coś, że Kanaan jest dla nas. Owszem, dotarcie do Kanaanu, do tego raju, do tej bliskości Bożej nie będzie łatwe, będzie wymagało od nas walki.
Człowiek jest grzeszny, potyka się sam z siebie, nie jest w stanie podążać za Bogiem. Lecz Bóg w swojej łasce daje nam siły do tego podążania za Nim.
Tak jest. Dokładnie tak. On dał nam swoje słowo, dał nam swoje obietnice, ale również dał nam siłę do tego, żeby za nim podążać. Tak, dokładnie tak jest. Ta kiść tych winogron, tak jak powiedziałem, ona pokazuje nam, że tak jak powiedziałem, dotarcie tam będzie wymagało od nas walki i trudu. Nie będzie to łatwa droga.
No bo tak nie jest.
Tak, bo ta droga dla nas, którą Bóg nam wyznaczył, jest wąska i ciasna, jak wiemy. Natomiast musimy tam dotrzeć, ponieważ tam jest życie. Tam jest dla nas to drzewo życia, tam jest dla nas ten krzew winny, i to jest miejsce, do którego zmierzamy, do tego drzewa życia, do tego krzewu winnego.
Tylko kiedy nasze życie powierzymy Bogu.
Tak, przede wszystkim tak, bo myślę, że tak mówiliśmy na początku, że bez wiary
Nie można się podobać Bogu.
nie można się podobać Bogu, ale nie można w ogóle mieć udziału w tym. Ten świat dla nas wtedy nie istnieje, jest nierealny. Dopiero tylko dzięki wierze możemy stać się uczestnikami tego innego Bożego świata, tej Bożej rzeczywistości, nie? No właśnie. Jeżeli utożsamiamy drzewo życia z krzewem winnym, to automatycznie nam się ciśnie już od razu na język fragment z Ewangelii Jana, gdzie Jezus mówi o tym, że ja jestem krzewem winnym. Ja jestem krzewem winnym. Można to rozumieć tak. Ja jestem życiem. Ja jestem drzewem życia. Wszystko, co masz zrobić, to masz przyjść do mnie. To masz do mnie wrócić. To masz przyjść do mnie, przybliżyć się i jeść, i korzystać z tego, co dla ciebie zrobiłem, z tego, co dla ciebie mam. To jest takie niesamowite, że całe życie, które mamy, jest w osobie Jezusa Chrystusa. On jest naszym życiem, on jest naszą rzeczywistością i wszystko się jakby kręci wokół Niego i dla Niego. Te słowa, które tutaj mówię, może są takie, wydają się takie bardzo górnolotne, bo przyjść do Jezusa, korzystać z jego owoców i tak dalej, ale to wszystko tak naprawdę ma taki wymiar również bardzo, bardzo praktyczny, ponieważ dotyczy każdego z nas. Dotyczy każdego z nas, którzy mienimy się wierzącymi chrześcijanami. Ja mogę powiedzieć w paru słowach tak troszeczkę o sobie, w takim sensie, Jak ta akcja ratowania Jarka w tym momencie mniej więcej wyglądała? Nie wiem, czy pamiętasz, mówiłem o tym w poprzednim odcinku, że Adam, który się schował między tam gdzieś jakimiś tam zakamarkami,
Tak pamiętam.
powiedział Bogu, że jestem nagi. Dla mnie to jest takie właśnie niesamowite, takie frame, bo on pokazuje coś w moim życiu. Pokazuje coś takiego, że tak naprawdę początek zmiany mojego życia nastąpił dopiero w momencie, kiedy stwierdziłem, że jestem nagi. Tak w cudzysłowie. Co mam na myśli? Mam na myśli to, że zewnętrznie, jako ja, jako Jarek, radziłem sobie teoretycznie świetnie. Czyli tak, wszystko miałem, pracę, zdrowie, pomyślność, niczego mi nie brakowało, głodny nie chodziłem i tak dalej. Natomiast nikt tego nie widział z ludzi, którzy mnie otaczali, że w środku, wewnątrz, w sercu, jak ja to określałem, gniłem. Moje wnętrze gniło, psuło się, było coraz gorsze. Na zewnątrz udawałem, uśmiechałem się, starałem, robiłem różne fajne rzeczy, ale prawda o mnie, o moim wnętrzu, prawda o moim wnętrzu była zupełnie, zupełnie inna, i tylko ja wiedziałem, co się w nim naprawdę dzieje, czyli totalna samotność, bezsens życia, bezcelowość tego życia, kręcenie się wokół tylko pracy, telewizora, pracy, telewizora, pracy, telewizora. Strach przed śmiercią jako młody człowiek. Strach przed ludźmi. Potrafiłem na widok znajomego przychodzić na drugą stronę ulicy, żeby tylko z nim nie rozmawiać. Ten stan się bardzo mocno pogarszał. Ja to widziałem w sobie i myślę, że to zdanie Adama, który mówi: jestem nagi, odnosi się do mojego życia w ten sposób, że ja w pewnym momencie musiałem przyznać się sam przed sobą, że jestem nagi, że potrzebuję zmiany, potrzebuję pomocy w swoim życiu. Nie byłem człowiekiem butnym, takim zapatrzonym w siebie, który mówi zawsze, że sobie świetnie poradzi. Ja w pewnym momencie wiedziałem, że nie potrafię sam zmienić swojego życia. Ja oczywiście miałem pomysły na swoje życie, na polepszenie. I to właśnie jest to, chyba to drzewo poznania tego dobra i zła. Ja decydowałem o tym, co będzie dla mnie dobre, miałem swoje koncepcje. Na przykład myślałem sobie, że towarzystwo ludzi zapełni tą chorobę, tą pustkę, którą miałem w sercu. Otaczałem się bardzo fajnymi ludźmi. Mieliśmy wspólne przygody, wspólne doświadczenia. Tylko że co chwilę się łapałem na tym, że kiedy wracałem do domu, byłem znowu sam.
No tak to jest.
Byłem znowu w tym samym stanie, który wydawało mi się, że dzięki tym ludziom mogę zmienić. Nie, ten plan nie wypalił.
Nawiązując do tego, co powiedział Jarek, ja również mam podobne doświadczenia, że bliskość drugiego człowieka działa tylko przez chwilę, a potem się zostaje samemu.
Tak, dokładnie właśnie tak. To nie jest lekarstwo na chore wnętrze. To nie jest lekarstwo na chore serce. Innym planem było na przykład hobby. Uprawiałem jakiś tam sport, byłem tym coraz lepszy. Ludzie klepali mnie po plecach. Mówili: ale ty jesteś fajny, ty jesteś w
Jesteś super,
porządku,
jesteś cool.
jesteś super hero, w ogóle takie rzeczy robisz i w ogóle. Ale wystarczyło tylko podjąć jakąś jedną decyzję. I w jednej chwili się wszyscy ode mnie odwrócili, nie? Ci, co wcześniej mnie klepali po plecach, nagle o mnie zapomnieli. O! I znowu,
To tylko ludzie.
tak, i znowu kolejny mój plan spalił na panewce, był znowu nieskuteczny. A tych planów było, podejrzewam, więcej. Usprawiedliwiałem ten stan, w którym byłem. Mówiłem: A dzięki temu, że po raz kolejny już spędzę Sylwestra w samotności, to będzie dla mnie taka dobra okazja na przeanalizowanie tego roku, wyciągnięcie wniosków i poprawienie mojego życia w przyszłym roku. Oczywiście jedna wielka ściema, udawałem, kłamałem sam siebie. Chodzi mi o to, że początkiem zmiany w moim życiu był moment, kiedy stwierdziłem tak naprawdę, że ja potrzebuję zmiany w moim życiu. Nie wiem jak, nie wiem kto, nie wiem gdzie, ale to był początek zmian w moim życiu. Mówiliśmy o tym, że to tak naprawdę Bóg szuka ludzi, nie my szukamy Boga. Ja Boga nie szukałem oczywiście w tym momencie, tylko stwierdziłem swój nagi stan. Szczerze, tak to było przed samym sobą, ale Bóg jest dobry i Bóg szuka ludzi, szukał też mnie. I pewnego późnego wieczoru na tak zwanych żabich dołach spotkałem dwóch ludzi, którzy zaprosili mnie na Sylwestra do krapkowickiej wspólnoty, wtedy do Odnowy. I pomyślałem sobie tak, nie, już nie będę siedział kolejny raz w Sylwestra sam, pójdę, zobaczę, co mi szkodzi. To było takie coś, nie? Ale kiedy już tam byłem i siedziałem w ostatnim, najciaśniejszym kącie sali, przyglądałem się ludziom, którzy tam byli, którzy byli weseli, śpiewali, radowali się, cieszyli się. Ja się dziwiłem, ja coraz bardziej się dziwiłem, nie rozumiałem, co się wokół mnie dzieje i pamiętam do dzisiaj, upłynęło prawie 30 lat od tamtego momentu, pomyślałem sobie, oni mają coś, czego ja potrzebuję. Oni czują się sami sobą dobrze. Sami sobą, czyli i z sobą nawzajem czują się dobrze. Ja wtedy tego nie nazywałem jeszcze Duchem Świętym ani Panem Jezusem. Byłem człowiekiem bardzo niereligijnym, ale to było bardzo namacalne. Oni mieli to coś, czego ja bardzo mocno pragnąłem. I wtedy właśnie pojawił się taki moment, kiedy po raz pierwszy usłyszałem taki fragment z Ewangelii Jana, musi się na nowo narodzić. To jest ten fragment, który mówi, że jeżeli nie narodzisz się na nowo, nie ujrzysz Królestwa Bożego. Oczywiście też nic z tego nie rozumiałem, z tego fragmentu, mimo że próbowano mi tam gdzieś tam rysować i malować, ale w pewnym momencie, to był 31 października 1993 chyba trzeci rok, w Chorzowie, w hali Berdonu, stanąłem przed takim momentem, w którym był też właśnie Adam i Ewa. Decyzji, czy chcę być jak Bóg i dalej decydować samemu o swoim życiu, czy jednak chcę zaufać Bogu i tego owocu z tego drzewa nie zerwać, tylko powierzyć swoje życie Bogu i mu zaufać. I to był ten moment, kiedy już na tyle moje serce było takie przekonane, że skoro nic innego mi nie wyszło, żaden sposób nie zadziałał, to spróbuję z Bogiem. I to był ten moment, kiedy podjąłem taką decyzję, bardzo ważną myślę w swoim życiu, kiedy powiedziałem koniec ze swoimi planami, zaryzykuję i wejdę w posłuszeństwo, czyli w przeciwność tego, co zrobił Adam. Adam i Ewa weszli w nieposłuszeństwo, a ja mówiąc Jezusowi tak, modląc się taką krótką modlitwą zapraszającą Jezusa do swojego życia, mówiącą: Panie Jezu, przyjdź, zmień moje życie, bo potrzebuję zmiany, potrzebuję przebaczenia, potrzebuję nabrania wartości, sensu, poprowadź mnie, to mówiąc to, zdecydowałem się na zrobienie krok w kierunku Boga. Ja zrobiłem ten krok, on zrobił w moim kierunku milion. Od 30 lat jestem, mniej więcej, nazywam się chrześcijaninem. Faktycznie nie jest to droga łatwa. Jak pamiętasz, mówiliśmy o tych zwiadowcach do Kanaanu.
Pamiętam.
Czasami jest pod górkę, czasami jest z
Tak
górki.
to niestety jest.
Ale nie zamieniłbym tego ani na jedną chwilę poza. Nie ma nic cenniejszego w życiu, jak życie z Bogiem, bo jeżeli cokolwiek w naszym ludzkim życiu ma wartość, to właśnie ta jedność nasza z Bożym planem, z Nim, z jako osobą, wszystko w oderwaniu od Niego jest dziełem przypadku, jest dziełem chaosu. Ja tak nie chcę. Ja moje małżeństwo, moją rodzinę, moje własne życie postawiłem na skalę Bożego Słowa, na skalę Jezusa. Z Bożą pomocą podążam do dzisiaj. I wierzę, że kiedyś w tym raju, o którym mówiliśmy, będę. Przynajmniej na dzień dzisiejszy taką wielką nadzieję mam, że będę tam nie tylko ja, nie będzie tam nie tylko moja żona i moi synowie, mam nadzieję, ale również będziesz tam ty.
Dziękuję Ci, Jarku, za to budujące świadectwo, bo jak sami słyszeliście, Bóg zmienił bardzo życie Jarka i wypełnił tą pustkę, która była w jego sercu, bo tylko tą pustkę może wypełnić Bóg. Dziękuję Ci również, Jarku, za przebycie i liczę na więcej wspólnych podcastów w ramach Bożej Strony Życia. A Was zapraszam na następny podcast już 8 stycznia. I pozdrawiam, Krzysztof.